Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy Nabielaka 9. W budynku mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska, która 8 lat temu zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. W grudniu 2017 roku komisja weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację nieruchomości przy Nabielaka 9. Nakazała też Markowi M., który nabył prawo do gruntu za bezcen, zwrot ponad 2 900 000 zł. Znany handlarz roszczeń zaskarżył decyzję komisji. Szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny ignoruje prawo, jakie stanowi parlament.
Jest to kolejny wyrok, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny podważa brzmienie ustawy o komisji, czyli ignoruje prawo, które uchwala w Polsce parlament, jednocześnie wydając rozstrzygnięcie korzystne dla osoby, która ma już wyroki, jest stawiana przed sądem przez prokuratora za szereg aktywności w związku z reprywatyzacją, ale też doszło do smutnych ekscesów podczas ogłaszania wyroku, ponieważ zbulwersowani mieszkańcy, lokatorzy, a również córka Jolanty Brzeskiej, kiedy słuchali o tym, że według sądu doszło do niedogodności wobec mieszkańców, opuściła salę i sędzia sprawozdawca zaśmiał się z niej.
Poseł Jan Mosiński z komisji weryfikacyjnej ocenił, że sąd podszedł do tej sprawy z marszu i bez odpowiedniego przygotowania.
Sąd powinien orzekać na podstawie prawa, na podstawie ustaw obowiązujących. Ustawa Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich jest opisana precyzyjnie, określa nasze prawa i obowiązki, zwłaszcza w artykule 29, co komisja może, czyli uchylić, unieważnić decyzje reprywatyzacyjne. Natomiast sąd wyszedł z założenia, że nie ma tej zbyt daleko idących krzywd z punktu widzenia społecznego, twierdząc w uzasadnieniu ustnym, że nie doszło do tak zbyt uciążliwych jakichś relacji między właścicielem a lokatorami. Naszym zdaniem, na bazie materiału, któryśmy zdobyli, żeśmy go udokumentowali, przekazali sądowi, wynika zgoła co innego. Więc mam pewne wrażenie takie, że sąd podszedł trochę tak do tego z marszu, zapewne też nie zapoznając się do końca z ustawą o komisji weryfikacyjnej.
Komisja weryfikacyjna ma złożyć w tej sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Europoseł Patryk Jaki zapowiedział, że złoży wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, którzy łamią prawo. Koalicja Obywatelska chce wyłączenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej z rozpatrywania protestów wyborczych. Politycy koalicji zapowiedzieli złożenie wniosku w tej sprawie. Zdaniem posłów KO Izba Kontroli Nadzwyczajnej została powołana z naruszeniem konstytucji. Dlatego chcą, by protesty rozpatrzyła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Poseł Mariusz Witczak powiedział, że izba ta, z uwagi na to, że jej skład powołany był jeszcze przed zmianami przeprowadzonymi przez PiS, gwarantuje niezależność i niezawisłość sędziowską. To próba podgrzewania emocji. Tak działania Koalicji Obywatelskiej ocenia rzecznik rządu Piotr Miller.
Przede wszystkim kodeks wyborczy jasno mówi, która z izb Sądu Najwyższego rozpatruje protesty wyborcze i w tym zakresie nie pozostawia wątpliwości, która to jest izba. Wniosek Platformy Obywatelskiej odbieram raczej jako ruch o charakterze politycznym, podgrzewania emocji wokół rzeczy, które tak naprawdę powinny być rozpatrywane w sposób standardowy. Protesty wyborcze nie są niczym nadzwyczajnym w historii polskich wyborów. Są składane właściwie w każdych wyborach parlamentarnych, samorządowych czy prezydenckich. Natomiast Platforma Obywatelska zachowuje się tutaj dosyć niekonsekwentnie, bo z jednej strony mówi, że Prawo i Sprawiedliwość chce podważać wyniki wyborów i wolę wyborców, a jednocześnie sama składa protest wyborczy.
PiS złożył do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w 6 okręgach w wyborach do Senatu. Koalicja Obywatelska z kolei złożyła do Sądu Najwyższego 3 protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu w 3 okręgach. Tymczasem lider PO Grzegorz Schetyna rozmawiał w Strasburgu z przedstawicielami Rady Europy o wynikach wyborów w Polsce. Po spotkaniu oświadczył, że przekazał im informacje o próbie zmiany werdyktu wyborczego w Polsce. Fundacja Mamy i Taty zachęca, by rodzice organizowali alternatywne wydarzenia do tzw. tęczowego piątku, za którym stoją środowiska LGBT. Jedną z propozycji jest wolny piątek. Tego dnia dzieci miałyby spędzać czas wolny z rodzicami. Mogą to być zajęcia realizowane w szkole lub poza szkołą. Prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski apeluje do rodziców o wnikliwą obserwację placówek, do których uczęszczają ich dzieci.
Zachęcamy rodziców po pierwsze do tego, żeby spytać się dyrekcji, czy planowane są jakieś zajęcia dodatkowe, na przykład tego typu jak tęczowy piątek. Gdyby się okazało, że planowane są lub szkoła nie chce poinformować, co będzie się odbywało w piątek, bo takie sygnały też już mamy z kilku szkół, to gorąco zachęcamy do zajęć alternatywnych. Będzie to z pożytkiem dla dziecka, tym bardziej, że musimy pamiętać, jak wygląda tęczowy piątek. Tęczowy piątek zazwyczaj wygląda tak, iż na każdej lekcji pojawiają się wątki związane z LGBT. Czy naprawdę dziecko wyniesie z tego tęczowego piątku jakieś pozytywne wartości? Śmiem wątpić, dlatego zachęcamy do wolnego piątku. Wolny piątek dla rodziców i dzieci, wolny piątek od ideologii.
W ostatnim tygodniu do Fundacji Mamy i Taty masowo zgłaszają się zaniepokojeni rodzice w sprawie tak zwanego tęczowego piątku. Pytają m.in., gdzie mogą uzyskać informacje, czy w ich szkole organizowane są tego typu akcje. Fundacja udostępnia na swojej stronie internetowej linki do listy kuratoriów, gdzie można uzyskać takie wiadomości. Rodzice znajdą tam też zestaw przykładowych pytań. W tej sprawie mogą też zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Częstochowska prokuratura umorzyła sprawę dotyczącą profanacji obrazu Matki Bożej z tęczową aureolą, który pojawił się na tzw. Marszu Równości. W ocenie prokuratury osoby, które niosły obraz, nie dopuściły się przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Dochodzenie toczyło się w prokuraturze rejonowej Częstochowa Północ. Zawiadomienie złożyło kilka osób, które obserwowały marsz w Częstochowie i poczuły się urażone zachowaniem organizatorów i uczestników zgromadzenia. Decyzja prokuratury budzi sprzeciw i zaniepokojenie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca akademicki, uważa, że powinniśmy patrzeć na naruszenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, tak jak na znieważenie flagi państwowej.
Sprawa dotyczy niezwykle istotnej kwestii, jaką jest ingerowanie w przestrzeń wartości religijnych nas, katolików, poprzez ludzi, którzy usiłują w sposób, jak się okazuje, bezkarny, dewastować tą przestrzeń wartości religijnych. I to jest oczywiście zjawisko bardzo niepokojące. Jednocześnie przyznam się, że dla mnie to pojęcie obrazy uczuć religijnych od początku tego sporu wydawało się być pojęciem, które może właśnie prowadzić do tego typu rozstrzygnięć. Wydaje mi się, że o wiele bardziej sensownym byłoby poglądanie na tego typu zjawiska z punktu widzenia nie tyle obrazy uczuć religijnych, ile obrazy pewnej czy naruszania pewnych symboli, znaków i wartości powszechnie, obiektywnie uznawanych za po prostu za cenne.
Warto przypomnieć, że częstochowska prokuratura prowadziła wcześniej podobne postępowanie dotyczące transparentu z białym orłem na tęczowym tle. Pojawił się on na innym, tak zwanym Marszu Równości w tym mieście. Także w tym przypadku prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa i umorzyła śledztwo. Biegły ocenił, że niesiony podczas manifestacji przedmiot trudno uznać za flagę. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla kultury. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Swoją pracą realizowaliście dzieło budowy pięknej Rzeczypospolitej, powiedział, zwracając się do odznaczonych medalami prezydent Andrzej Duda. Kultura, praca artystyczna pełni niezbywalną rolę w procesie narodowo- i państwowotwórczym, dodał.
To jest właśnie odznaczenie honorujące państwa jako ludzi, którzy będąc twórcami, artystami, wykonując różne zawody, realizowaliście państwo swoją pracą także dzieło budowy pięknej Rzeczypospolitej. Takiej właśnie, jaką chcielibyśmy wszyscy, żeby była. Za to wszystko, co państwo z siebie daliście, za to wszystko, co my i Polska od państwa otrzymaliśmy, są właśnie te medale stulecia odzyskanej niepodległości, wzorowane na medalu od dziesięciolecia odzyskanej niepodległości, który został ustanowiony w 1928 roku i był wręczany postaciom ważnym dla II Rzeczypospolitej, dla jej powstania, odrodzenia się i dla jej kształtowania.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ludzie kultury, twórcy, artyści są ważną częścią każdego narodu i państwa. Promują oni różne postawy. Na szczególne uznanie zasługują ci, którzy promują wzorce patriotyczne, zaznaczył Andrzej Duda. W miejscowości Luboń Mały połączony został jeden z drążonych tuneli w ciągu Zakopianki. W wydarzeniu uczestniczył szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister zaznaczył, że wybudowanie tunelu pozwoli kierowcom poruszać się bezpiecznie i komfortowo. Około południa spotkały się ekipy drążące tunel jednocześnie od strony północnej i południowej. To historyczna chwila, podkreślał szef resortu Andrzej Adamczyk. Dodał, że w tunelu wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie.
Ten tunel, jak i cała droga ekspresowa S7, w przyszłości Via Carpatia, już teraz zresztą budowana, to będą najbezpieczniejsze drogi wyposażone w nowoczesne systemy zarządzania, nowoczesne systemy sterowania, w nowoczesne systemy powiadamiania kierowców o trudnościach na drodze.
Dwukomorowy tunel w ciągu budowanej drogi S7 na odcinku Naprawa z Komielna Biała będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Oddanie do użytku całego odcinka tunelowego Zakopianki planowane jest na marzec roku 2021. Koszt inwestycji to prawie 1 mld zł, a realizuje ją włoska firma Astaldi z Rzymu. Ojciec Święty zachęcał, by nasze życie przenikał dialog, umiejętność słuchania i życzliwość dla braci. Na placu Świętego Piotra w Watykanie papież spotkał się przed południem z wiernymi. W audiencji generalnej uczestniczyli też pielgrzymi z Polski. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty wskazał na postać księdza kardynała Adama Kozłowieckiego, którego nazwał wielkim ewangelizatorem. We wtorek na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim została otwarta wystawa poświęcona naszemu rodakowi.
W latach II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Później ponad 60 lat pełnił posługę misyjną w Zambii. Odważnie głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa dla Afrykanów. Inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Niech dzieło tego wybitnego polskiego ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych.
Papież nawiązał też do obchodzonego we wtorek wspomnienia liturgicznego świętego Jana Pawła II. Następnie wezwał: naśladujmy tego nauczyciela wiary i życia ewangelicznego, wzór miłości do Chrystusa i do człowieka. Ojciec Święty w rozważaniach zachęcał, aby Kościół na wzór apostołów wychodził do ludzi z otwartością na dialog. Transmisję ze spotkania Ojca Świętego Franciszka z wiernymi przeprowadziła Telewizja Trwam. Materiał wideo jest dostępny na portalu internetowym Radia Maryja. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej na www.radiomaryja.pl.